discussions portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
Jest 22 czerwca. Zapraszamy na kolejny filozoficzny przegląd prasy. W dzisiejszej audycji udział biorą dr Dominika Dzwonkowska.
Dzień dobry.
Ksiądz dr Roman Tomanek.
Dzień dobry.
Oraz mówiący te słowa Marcin Piechota. Może rozpocznę od artykułu, na który natknąłem się czytając Dziennik Rzeczpospolita, w której to autor zwraca uwagę na przedłużający się konflikt w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Walki zbrojne przyczyniają się do tego, że cały czas Europa boryka się z problemem napływu imigrantów oraz uchodźców. Autor artykułu zwraca uwagę na to, że nie ma wątpliwości, że imigrantów będzie więcej, w miarę jak tylko polepszać się będą warunki pogodowe. W samej ponoć Libii czeka na przeprawę do Europy od 150 do 200 tysięcy osób, według niektórych służb wywiadowczych, natomiast minister obrony Francji utrzymuje, że jest ich nawet prawie że milion, bo 800 tysięcy osób. Niedawno miałem okazję natknąć się na artykuł, który niejako troszkę nawiązuje do tego problemu. Autorem artykułu jest Gareth Hardin, a artykuł zatytułowany jest Helping Others, What Limits to Immigration, Lifeboat Ethics, The Case Against Helping the Poor. Autor podaje argumenty przeciwko pomocy potrzebującym. Między innymi jednym z argumentów jest to, że pomoc taka nie przynosi pożądanego rezultatu, że podczas budowania instytucji rozrasta się do niesamowitych rozmiarów biurokracja, że pieniądze podatników przeznaczane są tak naprawdę w ręce osób, tak zwanych lobbystów, którzy zarabiają na samej pomocy bardzo duże pieniądze i tylko część tych środków trafia do tych ludzi. Innym argumentem, myślę, że często powtarzanym akurat w tej sytuacji, jest to, że przyrost naturalny osób z Afryki jest dużo większy niż samych Europejczyków i w przeciągu 50, 60 czy 100 lat kolejne pokolenia mogą borykać się z problemem proporcji pomiędzy osób, które zamieszkiwały już Europę od wielu, wielu lat, a imigrantów. Trudno jest mi się zgodzić z tak stanowczym stanowiskiem przeciwko pomaganiu osobom, które potrzebują tej pomocy. Ale jednak trudno jest też zlekceważyć argumenty, które mówią za tym, że mogą pojawiać się pewne problemy braku jakiejkolwiek kontroli przy przyjmowaniu uchodźców. Chciałbym jeszcze podkreślić taki przykład, jaki autor podaje, że można tą sytuację przyrównać do łodzi, na której jest 80 miejsc, 60 osób na niej aktualnie płynie, natomiast jest 20 wolnych miejsc, a w rzece jest około 100 osób. I teraz autor pyta, jaką zasadą powinniśmy się kierować, przyjmując tych ludzi na łódź, ponieważ oczywistym jest to, że nie można przyjąć wszystkich, ponieważ ta łódź zatonie. I autor zadaje, myślę, tutaj ważne pytania, ponieważ pyta on, w jaki sposób wybieramy. Czy wybieramy najlepszych 10, czy 10, których najbardziej tej pomocy potrzebuje, ale przecież wszyscy tej pomocy potrzebują tak samo, więc w jaki sposób moglibyśmy się nawet kierując chrześcijańskimi wartościami, które mówią, że powinniśmy pomagać ludziom w potrzebie, ale wszyscy są w takiej samej potrzebie tutaj. Czy może powinniśmy kierować się zasadą, kto pierwszy dopłynie, pierwszy otrzyma pomoc, a co powiemy ludziom, którzy nie mogą od nas otrzymać tej pomocy i których musimy odrzucić i wysłać z powrotem do tego kraju. Jakich słów użyć, aby ich przekonać do tego? I zastanawia mnie tutaj to, czy filozofia potrafi udzielić nam pomocy, udzielić nam odpowiedzi na takie pytania.
Problem poruszony jest bardzo problemem złożonym. Wydaje mi się, że gdzieś trzeba poruszać się między tymi dwoma skrajnościami. Jednocześnie widzimy, że takie bezkrytyczne, pomagajmy wszystkim, tylko rodzi problemy, czy nawet konflikty stają się jeszcze bardziej ostre. No oczywiście, już nawet nie o chrześcijaństwo chodzi, ale się nie możemy też odwracać od potrzebujących, tylko to rozpoznanie. Mnie się wydaje, że też trzeba powiedzieć tak, że potrzebującym to Zachód, czy nawet chrześcijaństwo, bo myślę teraz o tych imigrantach, tam Syria i tak dalej, oczywiście jakimś małym procentom tylko już się pomaga od kilku lat tam na miejscu, natomiast ci, którzy przybywają do Europy, to wiele z nich to są ludzie zmanipulowani, którzy już zostali skrzywdzeni, bo dali oszczędności całego życia na to, żeby dotrzeć do Europy, nie wiedząc, co ich tutaj czeka tak naprawdę. No i teraz oczywiście jedno jest pewne, że na dłuższą metę przyjmowanie takiej dużej liczby imigrantów jest problemem dla cywilizacji, powiedzmy, europejskiej, to nazwijmy. Jest problem, to już wiemy na pewno, że wiele rzeczy się będzie zmieniać, ale jest inny problem, że Europa chyba dzisiaj, czy Europejczycy nie wiedzą, na czym stoją, jakich wartości bronić, a ci wiedzą akurat, co chcą tutaj realizować. Tak mnie się wydaje. Wiedzą, że chyba za wielkiej chęci takiej chęci dostosowywania się, to ona nie za wiele tego widać, ale to też jest wina Europy, że my nie wiemy, co tak naprawdę zaoferować, to w tym sensie tak przyjmujemy, ale to i to, na przykład w Starym Testamencie bodajże były trzy grupy. Religia nakazywała przyjmować tych, którzy jakby przyjmą naszą wiarę i tak dalej, i tak dalej. Tych imigrantów w Starym Testamencie należy przyjmować. U nas to jest całkiem inaczej. Natomiast ten problem z tą łodzią, to są problemy, tak, ciekawe, teoretycznie ciekawe, ale ja myślę, że w konkretnych sytuacjach to nie wiemy, jak się zachowamy, komu pomożemy. Może właśnie ci będą uratowani, którzy się znajdą prawie przy tej łodzi, ich zdołamy wyciągnąć, a ci, co są 50 metrów dalej, mi to przypomina sytuację na Titaniku, że jakoś tam jakaś kultura była taka, wiemy, kogo ratować, kobiety, dzieci najpierw i tak dalej, pewna jakaś hierarchia była w głowach tamtych ludzi, a czy to dzisiaj jest taka hierarchia? Ja myślę, że to chyba ojciec Bocheński daje taki przykład w podręczniku mądrości tego świata, ale nie pamiętam dokładnie, że właśnie ratujemy najpierw tych, na przykład w przypadku rodziny, najpierw ratujemy rodzinę, członków rodziny. Jeżeli się znajdują dwie osoby w tym samym niebezpieczeństwie, to on twierdził, że będziemy w sposób naturalny ratować członka rodziny, potem drugiego i tak dalej. Więc to są teoretyczne problemy, ale ja uważam, że w danej sytuacji konkretnej to nie wiem, kogo bym ratował. No. Jest to dramat dla tego, który wie, że ileś osób uratuje, a nie. Tam ci na łodziach, jak musieli wyrzucać, bo była przeciążona, to mieli kryterium, wyrzucali chrześcijan zazwyczaj, ci, co płyną do Europy. Takie były przypadki, że chrześcijan się wyrzuca za burtę, żeby dopłynąć. No ale poruszyliśmy, bym powiedział, tu jest tyle takich szczegółowych problemów z imigrantami, że to jest duże wyzwanie. Ja bym się zgodził z tym, co pan powiedział, że rzeczywiście mamy tutaj takie dwie skrajności, to co mówi autor. Nie przyjmować, wiemy, że każda taka zbiurokratyzowana pomoc rzeczywiście rodzi tylko koszty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony nie możemy odwracać się i mówić, że nie, nikomu nie pomożemy.
Mi ten dylemat łodzi nasuwa taki większy problem, z którym będziemy się musieli zmierzyć, i też imigranci pokazują taki trochę większy problem. Problem tego, że ten ogrom potrzebnej pomocy jest naprawdę duży, zwłaszcza jak popatrzymy tak, ponieważ ten dylemat łodzi także pokazuje ten problem tych możliwości, które ma Ziemia, aby wykarmić wszystkich, którzy na niej żyją, tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę taką kwestię jak sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa, jak taka kwestia jak próba dążenia do może nie do końca równego, ale przynajmniej zbliżonego do równego podziału dóbr, to jest poważny problem ze strony etycznej, dlatego że my patrzymy tutaj z perspektywy tych, które niezależnie od tego, w jakich warunkach my tu żyjemy w Polsce, to i tak nasze warunki są niesamowicie luksusowe, gdybyśmy je zestawili z warunkami życia przeciętnej osoby w Azji czy w Afryce, dlatego chociażby, że mamy wodę bieżącą, tak, dostęp do czystej, bieżącej wody, to jest naprawdę coś, czego ogromne ilości osób na świecie są pozbawione. Więc dla mnie to wywołuje taki problem sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i tego ogromu pomocy, a jednocześnie cały czas mi gdzieś tak trochę bardziej z mojej perspektywy przypomina o problemie takim, że wraz ze zwiększaniem się zmian klimatu pojawi się jeszcze większa ilość uchodźców na całym świecie i to będą uchodźcy klimatyczni, dlatego że na południu jest duże prawdopodobieństwo, że ten klimat będzie się zaostrzał jeszcze bardziej. Będzie tak gorący, że nie będzie można nic tam hodować, plus wzrastający poziom oceanów, który spowoduje, że niektóre wyspy w ogóle zostaną utracone, więc ich mieszkańcy będą musieli gdzieś szukać miejsca do zamieszkania. Więc naprawdę to mi trochę pokazuje przedsmak i może to zetknięcie się z imigrantami w takiej, no można powiedzieć w gruncie rzeczy w naszym przypadku bezpiecznej przestrzeni, gdzieś tam przypomina o takiej kwestii jak sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa, że pamiętam jak ja studiowałam, to mówiło się, że 80% zasobów posiada 20% ludzi na świecie, a dzisiaj już się mówi i to mówi Jeffrey Sachs na swoich wykładach na Columbia University, że 90% zasobów jest posiadane przez 1% ludzi na świecie, co jest przerażające, bo to oznacza, gdybyśmy to spróbowali przedstawić za pomocą piramidy, że ta podstawa piramidy, czyli najbiedniejsi, to przy takiej liczbie ludzi, jaka jest dzisiaj na świecie, to są miliardy osób, które żyją za mniej niż dolara dziennie, miliardy osób, które żyją za mniej niż 3 dolary dziennie, miliardy osób, których nie stać na jeden posiłek w ciągu dnia, które na mnie to robi na przykład wrażenie, jak gdzieś jestem w Azji i widzę dzieci w szkole siedzące na klepisku, a potem to przyjeżdżam na uniwersytet i co drugi mój student robi notatki na laptopie, tak? Więc miliardy osób, które naprawdę żyją poniżej minimum i myślę, że to zetknięcie z imigrantami jest tak trudnym doświadczeniem dla nas, dlatego że oni, to Bauman też tak fajnie pisze o tym, dlaczego boimy się obcego, dlaczego boimy się imigrantów, dlaczego boimy się uchodźców, bo oni odzwierciedlają wszystko to, czego my się boimy. Boimy się tego, że utracimy miejsce, że utracimy wszystko, co mamy i oni właśnie są takimi ludźmi, którzy właściwie nic nie mają, wszystko, co mieli, porzucili w poszukiwaniu tego lepszego losu, które nie wiadomo, czy znajdą w Europie, tak, bo czy Europa będzie w stanie sobie z tym poradzić, więc naprawdę ta kwestia jest dla mnie bardzo trudna, ale też patrzę na nią z takiej perspektywy właśnie tej sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i mierzenia się z tym, że być może nie powinniśmy ich zostawiać, ale jednocześnie z takim pytaniem, że tak bardzo trudno jest zrobić coś, żeby tym ludziom pomóc w sposób dobry, w sposób mądry, w sposób niedeprywujący i również taki nieszkodliwy dla nas.
Ja bym się z jednym na pewno tutaj mocno zgodził, że imigranci stawiają przed nami zasadnicze pytania i być może to jest ostatni moment, kiedy możemy sobie parę pytań postawić, chociażby to, jak my żyjemy. My wiemy dzisiaj, że prawdopodobnie gdzieś nasza kultura europejska to jest taka oparta na tym, że marnujemy jakieś tam niesamowite ilości żywności, żebyśmy mogli chyba dwa razy tyle, by się ludzi mogło wyżywić. Proszę zauważyć, gdzieś czytałem takie, dopóki były małe sklepy, właścicielowi się opłaciło zbierać butelki zwrotne i tak dalej. I jak my dzisiaj tutaj żyjemy, jakie wszystko opakowane jest nadmiernie, zaśmiecamy to wszystko i tak dalej. Ja się tutaj zgadzam z tym, że to jest może ostatnia okazja, żeby podjąć jakieś zasadnicze pytania, postawić je sobie, właśnie półkula północna szczególnie, bo my, myśląc, że my się jakoś zbudujemy rzeczywiście mury, które są nie do przeskoczenia, to się bardzo mylimy, że nie ma takiego muru, który by człowiek poszukujący czy głodny, nazwijmy, nie mógł przeskoczyć. Owszem, jest taka odpowiedź, że my powinniśmy coś robić tam, żeby ci ludzie nie musieli opuszczać swoich stron i tak dalej. To jest jedna z możliwych odpowiedzi, ale tu też wchodzą problemy, kto tam te konflikty wywołuje. Podobno, nie wiem czy to prawda, że w całej Afryce jest jedna fabryka broni. A ile konfliktów? To jest, ja mówię, to są zasadnicze pytania.
Jak widzimy, problem imigracji jest problemem bardzo złożonym. I źródeł tego problemu możemy doszukiwać się nie tylko w konfliktach między państwami, między poszczególnymi grupami walczącymi, ale również w zmianach klimatycznych. A co tylko pokazuje, jak duża odpowiedzialność spoczywa na nas, na społeczeństwach Zachodu. I warto zwrócić uwagę, zastanowić się, w jaki sposób i czy w ogóle możemy jeszcze zmienić bieg wydarzeń, a co najmniej powstrzymać te zmiany, które prawdopodobnie mają swój początek już bardzo, bardzo dawno temu.
Więc ja dzisiaj chciałam porozmawiać o takim artykule, czy e-papierosy obniżają odporność. To jest artykuł z działu Nauka Gazety Rzeczpospolita. I okazuje się, że są podstawy naukowe, aby mówić o tym, że e-papierosy zaburzają funkcjonowanie genów odpowiedzialnych za reakcję na zakażenie. To znaczy, że te e-papierosy, które miały być zdrowszą alternatywą dla zwykłych papierosów, wcale nie są takie zdrowe, tak? I stanowią w jakiejś postaci zagrożenie dla nas. Od strony filozoficznej trochę mi to pokazuje taką sytuację, z jaką mamy do czynienia w refleksji nad relacją filozofią a nauką, gdzie co najmniej od momentu rewolucji naukowo-technicznej istnieje taki paradygmat kultu postępu, takie zachwycenie postępem, chyba najbardziej usankcjonowane w pozytywizmie, gdzie na przykład Renan mówił, postęp to jest słowo oznaczające wiek XIX. I właściwie cały czas to widać, to się bardzo praktycznie przekłada na różne sfery życia, gdzie przecież i PKB jest w ten sposób wyliczane i teoretycznie politycy są z tego rozliczani i ciągłe takie dążenie do tego, że wszystko cały czas musi być nowe. A jednocześnie tak patrząc ze strony filozoficznej, właśnie tutaj to zastępowanie czegoś, co już to nie było korzystne, nowym wynalazkiem takim wyprodukowanym za pomocą techniki, w filozofii techniki nazywa się to technofiksem. Czyli takim zastępowaniem jednej technologii drugą technologią. I to jest taki obszar bardzo mocno krytykowany przez przeciwników takiego szybkiego postępu, przez osób, które chciałyby trochę ostrożniej podchodzić do technologii. I często okazuje się, jak w przypadku tym, że te papierosy, które wyprodukowano za pomocą techniki, które już były niezdrowe, kiedy próbowaliśmy je zastąpić czymś zdrowszym, okazuje się, że ten technofix, ta naprawa wcale nie jest lepsza. I też drugi problem taki filozoficzny, który mi się tutaj pojawia, to jest taki trochę w takim obszarze etycznych szkół greckich, pytanie o hedonizm, pytanie o to, jeżeli już wiemy, że te papierosy są niezdrowe, dlaczego tego nie odrzucimy, dlaczego tak bardzo jesteśmy zniewoleni przez te przyjemności zmysłowe, że może naprawdę Epikur miał rację, że drogą do szczęścia jest uleganie zmysłom bez ograniczeń zamiast narzucanie sobie jakichś fałszywych postaw moralności, których i tak nie będziemy przestrzegać.
No, ciekawe pytania. Postęp, ale właściwie dlaczego? Właściwie, czym jest postęp, powiedzmy, w technologiach jeszcze, w jakiejś technice? Być może to się jakoś uda zdefiniować. Co jest postępem? Powiedzmy, w ideologiach jedna zastępuje drugą, jedna czasem się mieni lepszą, ale to jest wszystko subiektywne. Więc postęp dla postępu też mi się wydaje, że tutaj no nie wiadomo. No, teraz ja uważam, że też w życiu tym codziennym, mówiąc o tym, o tych papierosach, to w tym naszym życiu też niby chcemy sobie polepszać to życie, postęp, ale też ten postęp jest czasem kreowany modami. Może to taki i papierosy zostały wykreowane jako coś modnego też. Najpierw mówiono właśnie, że nieszkodliwe, no ale modne się zrobiło. Modne się zrobiły kiedyś kijki, że już zwykły marsz, spacer był mniej zdrowy, a tym z kijkami to staje się zdrowsze, chociaż okazuje się, też tak słyszałem, czytałem, że to tam przereklamowane. Tak samo dzisiaj przemieszczanie się po mieście rowerem też to niby ma być postęp, chociaż przy okazji delikwent wdycha spaliny, który by nie wdychał, jakby był w środku autobusu. Więc to, znaczy, ja mam jeszcze takie właśnie dodatkowe pytanie, o ile ten postęp nie jest też podbudowany zawsze jakąś ideologią, albo bym powiedział bardziej konkretnie pieniądz, czy czasem tutaj nie rządzi tymi różnymi
sferami. Prawa rynku, dyktat postępu, tak, że nawet PKB się wylicza na podstawie tego, jak dużo dane państwo po prostu sprzeda, więc stąd jest...
Tak, że lepiej. Ja to...
Nawet w nauce to, co od nas wymuszają, ten dyktat innowacji, dyktat postępu, tak. Wszystko musi być nowe. Jak filolog klasyczny ma zrobić coś nowego?
No i tak samo powiedzmy, że to już dzisiaj no, nie wypada, żeby kierunek się nazywał filozofia czy jakaś teologia, tylko już musi być coaching filozoficzny, teologia jakaś tam coachingowa też czy coś takiego, no właśnie ciągle do przodu. Ja się tak parę lat temu się zastanawiałem, jak to było, no musimy dogonić Zachód, gdy chodzi o produkt krajowy brutto, bo co, będziemy szczęśliwsi wtedy? I takie napędzanie, jeszcze musimy znieść te ileś lat tych takich ceny zachodnie, płace wschodnie, bo musimy ich dogonić. No jeździmy tam, ja nie wiem, że tam mieszkają ludzie szczęśliwsi.
Nawiązując do nowinek technologicznych, a może podkreśliłbym jeszcze taki inny przykład, który też mi przychodzi na myśl. Kiedy powstawały pierwsze gry komputerowe, zwrócono uwagę na problem, jakim jest to, że młodzi ludzie, dzieci zbyt wiele czasu poświęcały w domu przed ekranem, mniej czasu na podwórku, grając tradycyjnie w piłkę, czy bawiąc się na trzepaku. Następnie wraz z rozwojem technologii ten problem próbowano niejako troszkę zmniejszyć, a mianowicie wprowadzono gry komputerowe, które symulowały tą prawdziwą grę, jaka toczyła się na boisku, taką wirtualną grą, w jakichś kaskach, z wirtualnymi piłkami, kamerami, które rejestrowały wszystkie ruchy. I dzisiaj można właściwie zagrać w grę komputerową, która symuluje niemalże każdą dyscyplinę sportu, prawdziwą grę na gitarze, więc warto zastanowić się, czy każda nowa rzecz, jaka zostaje wprowadzona na rynek, czy ona rzeczywiście służy rozwojowi człowieka, czy niejako nie wpadamy troszkę w taką pułapkę, a mianowicie, że pewne rzeczy zostały zastąpione, a teraz coraz to nową technologią próbujemy troszkę zmniejszyć szkodę wyrządzoną przez tą nowinkę technologiczną, ale już obracamy się i rozwiązania szukamy w ramach tej technologii, która już została wytworzona. I zastanawiam się, no właśnie, czy jeszcze możemy wyobrazić sobie pewien powrót do wcześniejszych czasów, do czynności, które ludzie wykonywali wcześniej, czy to już jest tylko taka nasza iluzja, że to jest tylko nasze pewne złudzenie i pewna czasem może tęsknota za takimi czasami, a tak naprawdę już musimy nauczyć się żyć i funkcjonować w tych czasach, które otaczają tą technologią, w których technologia jest na porządku dziennym.
Mi się też wydaje, że to jest taka natura człowieka, że on ciągle chce czegoś nowego i szuka takiego spełnienia w tym gromadzeniu nowych rzeczy, nowych wrażeń. Na przykład też przywołany dzisiaj przeze mnie Bauman mówi, że ludzie nie kupują, aby mieć rzeczy. Ludzie kupują dla samego aktu kupowania, konsumowania, tak, tylko na chwilę. No i mi się, że to jest, dodaje taką namiastkę spełnienia, wypełnia jakąś pustkę, ale to jest coś bardzo ulotnego, że tak jakby rynek wychodzi nam naprzeciw, bo ciągle dostarcza nowych pokus, ale to nie jest tędy droga, żeby tak w tym stylu epikurejskim osiągnąć takie szczęście poprzez właśnie te zaspokajanie naszych różnych zmysłowych potrzeb.
No co, to byśmy jednak przyznawali rację świętemu Augustynowi, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, Panie. No może to jest coś w tym, że szukamy, chcemy być szczęśliwymi, ale czy idziemy właściwą drogą właśnie.
Bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszej audycji, w dzisiejszej programie. Udział wzięła dr Dominika Dzwonkowska, ksiądz dr Roman Tomanek oraz mówiący do słowa Marcin Piechota.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie.